rozpoczynamy serwis informacyjny. Zapraszamy.
O zaangażowanie Unii Europejskiej i uruchomienie jej organów w stworzenie Międzynarodowej Komisji w sprawie katastrofy smoleńskiej zaapelował do eurodeputowanych poseł Antoni Macierewicz, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu do spraw zbadania przyczyn katastrofy.
W Parlamencie Europejskim w Strasburgu odbyła się konferencja zatytułowana 3 lata po katastrofie smoleńskiej. Co wiemy dziś? Poseł przypomniał, że 13 kwietnia 2010 roku w Moskwie odbyło się posiedzenie komisji pod przewodnictwem ówczesnego premiera Rosji Władimira Putina. Uczestniczyli w nim ówczesna minister zdrowia Ewa Kopacz i ówczesny szef kancelarii premiera Tomasz Arabski.
Jak mówił poseł, na spotkaniu tym poinformowano zebranych, że zgłosili się przedstawiciele Unii Europejskiej i niektórych krajów zachodnich, którzy chcieliby wziąć udział w badaniu okoliczności katastrofy. Jednak taka możliwość została odrzucona.
Szef zespołu badającego katastrofę podkreślał, że jeżeli nie uruchomimy dziś odpowiednich organów Unii Europejskiej, to staniemy w obliczu drugiego procesu moskiewskiego.
Do wyboru mamy albo staniecie po stronie rosyjskiej racji stanu, albo poszukiwanie tego, co naprawdę się zdarzyło, albo skoncentrowanie naszego wysiłku na dochodzeniu do prawdy faktycznie tutaj. A pomoc Unii Europejskiej, która została tak nieroztropnie zlekceważona z obu stron, z jednej ze strony przedstawicieli rządu, ale także Unia Europejska, jak się wydaje, nie czyniła dalszych wysiłków w tej materii. Ta pomoc wydaje się być niezbędna.
Rosjanie obciążają rodziny obowiązkiem osobistego rozpoznawania głosów ofiar katastrofy Tu-154M, do jakiej doszło w Smoleńsku.
Wydaje się, że ta propozycja zmierza do tego, aby w przyszłości jakimiś wątpliwościami móc obciążać rodziny ofiar, powiedział mecenas Piotr Pszczółkowski, pełnomocnik części rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej.
Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej chce, żeby polski prokurator w ramach pomocy prawnej odtwarzał rodzinom ofiar fragmenty nagrania z czarnej skrzynki, zawierające słowa ich najbliższych. Taki postulat Rosjanie zawarli w skierowanym do Polski wniosku o pomoc prawną z 18 grudnia 2012 roku.
Mecenas Piotr Pszczółkowski dodaje, że w tym świetle rodzi się pytanie, po co taka propozycja została wysunięta przez stronę rosyjską?
No niestety najprawdopodobniej właśnie po to, żeby w przyszłości, tak jak w przypadku zamian ciał ofiar, nieprawidłowości w pochówku, nieprawidłowości w identyfikacji, w oznaczeniu przez stronę rosyjską ciał ofiar katastrofy, które skutkowały w późniejszym okresie koniecznościami ekshumacji, przekładania ciał jednej ofiary do grobu innej, tak samo, żeby móc obciążać w przyszłości rodziny ewentualnymi tego rodzaju mankamentami tych badań. Rzecz bez precedensu, zupełnie niezrozumiała.
Pojawia się coraz więcej pytań i wątpliwości na temat memorandum w sprawie budowy nowego gazociągu na terytorium Polski, powiedział po tajnym posiedzeniu Sejmowej Komisji Gospodarki jej wiceszef, poseł Max Kraczkowski.
Informacje przedstawili wiceminister skarbu, a także szefowa PGNiG-a. Na posiedzeniu komisji mieli być obecni ministrowie gospodarki i skarbu, ale nie przyszli.
Prawo i Sprawiedliwość w związku z informacją o podpisaniu memorandum między Europol Gazem a Gazpromem złożył w Sejmie wniosek o odwołanie ministra skarbu, argumentując, że Mikołaj Budzanowski kompletnie nie radzi sobie z pełnieniem funkcji.
Mogę powiedzieć tyle na podstawie informacji publicznie dostępnych, że z punktu widzenia naszego kraju pozostawia ono bardzo wiele wątpliwości co do tego, jak prowadzona jest polityka energetyczna, czy zgodnie z interesem narodowym, czy w sposób chaotyczny, nieuporządkowany, a podporządkowany oczekiwaniom strony rosyjskiej.
Ze specjalnym raportem, w którym mają się znaleźć wszystkie okoliczności towarzyszące podpisaniu memorandum przez Europol Gaz i Gazprom, miał się zapoznać we wtorek premier Donald Tusk. Wcześniej zapowiadał, że będzie on upubliczniony.
Proces cyfryzacji w Polsce i sprawa telewizji Trwam to dwa główne wątki, które zostaną poruszone na posiedzeniu Sejmowej Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii.
W czwartek komisja wysłucha informacji przedstawicieli Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Mają oni mówić o stanie zaawansowania wdrażania naziemnej telewizji cyfrowej.
Podczas posiedzenia posłowie będą również pytać o sprawę telewizji Trwam i nowego konkursu dotyczącego miejsc na multipleksie cyfrowym. W poprzednim konkursie Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji odmówiła katolickiemu nadawcy możliwości nadawania drogą cyfrową naziemną, mówi przewodniczący Komisji Innowacyjności poseł Mieczysław Golba.
Widzimy te miliony podpisów zebranych, tyle marszów w Polsce już się odbyło, także uważam, że na pewno Krajowa Rada Radiofonii weźmie to pod uwagę. Nie wolno takim być głuchym na te prośby i nie zasłaniajmy się, że telewizji Trwam nie stać na to, że ona nie powinna utrzymać. Jak widzimy, że innym rozkładano na wiele, wiele set rat. To jest niepoważne. Telewizja Trwam zasługuje na to, aby być na cyfrowym multipleksie. Skoro mamy nowoczesną telewizję, skoro mamy cyfrową już telewizję, a wiadomo, że innowacje i nowe technologie postępują.
Przypomnijmy, w obronie telewizji Trwam organizowane są marsze protestacyjne. Najbliższe odbędą się w sobotę w Gorzycach Wielkich, 28 kwietnia w Chrubieszowie. 11 maja marsze przejdą ulicami Ostrowa Wielkopolskiego, Bydgoszczy i Wąbrzeźna. Do tej pory na świecie i w kraju odbyło się 150 takich marszów.
Jednocześnie trwa akcja zbierania podpisów pod protestem do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przeciwko dyskryminacji telewizji Trwam. Do dzisiaj podliczono 2 472 825 kopii podpisów.
Broniąc księdza arcybiskupa Sławoja Leszka Głudzia, bronimy tego, co katolickie i polskie, powiedział założyciel i dyrektor Radia Maryja, ojciec Tadeusz Rydzyk.
Odniósł się on do kolejnej odsłony oszczerczej kampanii tygodnika Wprost, wymierzonej w dobre imię metropolity gdańskiego. Tym razem tygodnik, który wielokrotnie atakował Kościół katolicki, powołuje się na wypowiedź świadków, w tym księży.
Dyrektor Radia Maryja zwraca uwagę, że kampania ta wpisuje się w obserwowany w ostatnim czasie atak na Kościół, na to, co święte i katolickie. Wśród przykładów ojciec Tadeusz Rydzyk wymienia między innymi atak na krzyż. Wyjaśnił, że tego typu ataki mają nas otępić na zło, do tego stopnia, żebyśmy się zmęczyli i je zaakceptowali.
Tym bardziej ja dziękuję tym, którzy występują w obronie księdza arcybiskupa, jego imienia dobrego. Broniąc księdza arcybiskupa, bronimy tego, co katolickie i polskie. To, co ten arcybiskup zrobił dla Kościoła i dla Polski, to niechby każdy zrobił maleńki procent albo setną procenta to, co on zrobił. I za to się należy wdzięczność. Wprowadził Pana Boga do wojska. Ile zrobił w archidiecezji, a to było niełatwe, a ile zrobił w diecezji warszawsko-praskiej.
Ojciec Tadeusz Rydzyk dodał, że nie możemy być bezczynni, gdy obserwujemy ataki na księdza arcybiskupa i niszczące działania wymierzone w morale, ducha i kulturę polską.
To wszystko powinno nas zmobilizować wszystkich do obrony tego, co katolickie i polskie. I dziękuję bardzo za te wszystkie marsze, za to, co robicie. Te marsze są w obronie tego, co katolickie i polskie, a także i telewizji Trwam. Upominanie się o wolność. I tylko dalej róbmy to. Tu chodzi o niszczenie, nic innego. Jak sobie pozwolimy na trochę i będziemy obojętni, to pójdą dalej.
Przeciwko atakom na księdza arcybiskupa protestuje Parlamentarny Zespół do Spraw Przeciwdziałania Ateizacji Polski. Swojego pasterza bronią również kapłani archidiecezji gdańskiej.
W najbliższym czasie w Gdańsku odbędzie się również protest w obronie wartości katolickich, a także księdza arcybiskupa Sławoja Leszka Głudzia.
Emerytowany papież Benedykt XVI, przebywający od ustąpienia w rezydencji w Castel Gandolfo, skończył we wtorek 86 lat.
Urodziny spędził ze swym starszym bratem, księdzem Georgiem Ratzingerem i osobami ze swego najbliższego otoczenia, które mu pomagają.
Z całego świata napłynęły urodzinowe życzenia dla Benedykta XVI.
Ojciec Święty Franciszek dedykował poranną mszę świętą, którą sprawował w watykańskim domu świętej Marty swemu poprzednikowi.
Ojciec Święty Franciszek złożył kondolencje rodzinom ofiar zamachu w Bostonie i nazwał to wydarzenie bezsensowną tragedią.
Telegram w imieniu papieża wysłał do metropolity Bostonu watykański sekretarz stanu ksiądz kardynał Tarcisio Bertone.
Ksiądz kardynał podkreślił, że Franciszek jest głęboko zasmucony wiadomością o ofiarach i ciężkich obrażeniach spowodowanych przez ten akt przemocy.
Papież zapewnił o swym współczuciu i bliskości w modlitwie.
Komisarz bostońskiej policji poinformował, że do tej pory nikt nie trafił do aresztu w związku ze śledztwem w sprawie wybuchów dwóch bomb na mecie poniedziałkowego maratonu w Bostonie.
Sprecyzował, że w szpitalach przebywa 176 osób rannych w eksplozjach, a stan 17 z nich jest uznawany za krytyczny. Trzy osoby zginęły, w tym 8-letni chłopiec. Do tej pory nikt nie przyznał się do poniedziałkowego aktu terroru.
Prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama oświadczył, że FBI prowadzi śledztwo w sprawie wybuchów w czasie maratonu w Bostonie, traktując je jako akt terroru.
Generał Roman Polko, były dowódca jednostki GROM, powiedział, że uderzenie w imprezę, która ma łączyć ludzi, to przełamanie kolejnego tabu.
No jest to przełamanie tak naprawdę kolejnego tabu, uderzenie w imprezę, która ma łączyć ludzi różnych wyznań, różnych religii, o różnych poglądach politycznych, no bo takie są maratony. To jest rzeczywiście świetna impreza, która jednoczy, która buduje taką atmosferę radości i w tym momencie ktoś postanowił to zakłócić. Trudno w tym momencie mówić o jakichś konkretnych celach, bo jeżeli terroryści uderzają, to zazwyczaj chcą uderzyć w konkretne władze konkretnego państwa czy konkretnej grupy interesów. Tutaj uderzono w niewinne ofiary. To niestety charakteryzuje się współczesny terroryzm XXI wieku, że trudno zdefiniować cele terrorystów.
Atak podczas maratonu bostońskiego był najpoważniejszym zamachem bombowym w Stanach Zjednoczonych od 11 września 2001 roku, podkreśla agencja Reutera.
Trwa rebelia w Republice Środkowoafrykańskiej.
Brak łączności ze światem, kradzieże, strzelaniny, patrole uzbrojonych muzułmańskich rebeliantów. Tak wygląda obecnie życie tamtejszych mieszkańców. Wśród nich, pomimo ciężkiej sytuacji, pracuje 37 polskich misjonarzy.
Rebelia została wzniecona przez muzułmanów po ustąpieniu poprzedniego prezydenta, który został zmuszony do opuszczenia kraju. Rebelianci, mimo sprzeciwu państw ościennych, powołali swego prezydenta i wprowadzili rządy silnej ręki.
Ostatnia niedziela w stolicy kraju została nazwana krwawą ze względu na liczbę około 30 ofiar śmiertelnych, a także brutalnego zachowania rebeliantów, akcentuje ksiądz proboszcz Krzysztof Mikołajczyk.
Wśród ludzi widać wielkie zaniepokojenie, bo nie wiadomo jak to się skończy, bo już było kilka rebelii, ale żadna nie trwała tyle, gdy nie było tyle ofiar śmiertelnych. W ostatnią niedzielę tutaj w stolicy, gdzie jestem, w dwóch kartie, w takich dwóch dzielnicach były dosyć mocne strzelaniny. Było to tak zwane rozbrajanie tych, którzy już nie powinni prowadzić tej rewolucji, czyli rebelii. A ograniczyło się do tego, że wchodzono dalej do domów ludzi na misję, okradano z pieniędzy, zabierano samochody, zatrzymywano. Jeżeli ktoś tam z ludzi nie był za bardzo spolegliwy, no to strzelano chyba w tamtym czasie, zabito około 30 osób.
Sytuacją zaniepokojony jest episkopat polski. W jego imieniu list do polskiego MSZ wysłał ksiądz biskup Jerzy Mazur, przewodniczący Komisji Episkopatu do spraw misji.
Wezwał w nim do otoczenia misjonarzy opieką i pomocy, gdyby na przykład zaszła potrzeba ewakuowania cudzoziemców z terytorium Republiki.
We wtorek przed sądem w Berlinie przesłuchiwano Tomasa Schmida, redaktora naczelnego niemieckiego dziennika Die Welt.
Sprawa dotyczy publikacji w Die Welt artykułu z dnia 15 lutego bieżącego roku, gdzie zwrotem "polski obóz zagłady" określono obóz koncentracyjny w Sobiborze.
Mecenas Lech Obara mówi, że to iż redaktor naczelny Die Welt wie, kto stworzył obozy koncentracyjne, czy też fakt, że zwraca na to uwagę swoim dziennikarzom, jest nieskuteczne, a co za tym idzie, możemy spodziewać się kolejnych takich wydarzeń.
Mecenas akcentuje, że sędzia kierując sprawę do Berlina pozbawił możliwości oceny zeznań samego siebie, ale także społeczeństwa.
Ku naszemu zaskoczeniu, mimo że przed salą rozpraw czekali przedstawiciele mediów, sąd wyłączył jawność. Gdyby pan redaktor naczelny Die Welt Tomasz Schmidt byłby przesłuchiwany w Warszawie, to oczywiście był przy pełnej publiczności, przy mediach i moglibyśmy ocenić wszyscy i społeczeństwo wiarygodność tych zeznań. Sędzia, kierując nas do Berlina, pozbawił siebie i społeczeństwo możliwości oceny tychże zeznań. Dostanie protokół, otrzymujemy i będziemy podtrzymywać wniosek, by polski sąd zabronił Die Welt posługiwania się na czas trwania procesu, a wierzę, że i po procesie, po zwycięskim wyroku, określeniem polski obóz koncentracyjny, polski obóz zagłady, by słowa te znalazły się w słowniku wyrazów zabronionych.
Tymczasem już w 2011 roku sformułowaniem tym wydawca posłużył się w artykule dotyczącym filmu o dzieciach deportowanych z okupowanej przez hitlerowców Francji.
We wtorek przypadał Światowy Dzień Walki z Niewolnictwem Dzieci.
Katolicka organizacja pozarządowa Manos Unidas, czyli Złączone Ręce, stanowczo potępiła niewolnictwo dzieci.
Szacuje się, że na całym świecie około 400 milionów dzieci pracuje jako niewolnicy, a wykonywane przez nie produkty sprzedawane są między innymi w Europie, przynosząc ogromne zyski. Z Madrytu mówi ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
W tym roku obrazem kampanii jest indyjski chłopiec Iqbal Masih, który we wieku 4 lat został sprzedany przez swojego ojca w zamian za umorzenie długu. Pracował następnie jako dziecko niewolnik przez 6 lat. Niestety taka sytuacja powtarza się w wielu miejscach na świecie, alarmuje katolicka organizacja pozarządowa Manos Unidas, która stanowczo potępia wszelką eksploatację i niewolnictwo dzieci. Manos Unidas nie tylko pomaga w konkretnych przypadkach niewolnictwa dzieci w Ameryce, Azji i Afryce, ale stara się zapobiec tym sytuacjom, oferując formacje, wykształcenie i domy opieki. W ten sposób dzieci mogą odzyskać godność, która została im zabrana.
W ubiegłym roku katolicka organizacja Manos Unidas zrealizowała 550 projektów w różnych krajach świata, walcząc z niewolnictwem dzieci.
I tą informacją zakończyliśmy wiadomości.